Moi drodzy, koncentrujemy się obecnie na temacie, który porusza trzy różne kwestie. Pierwszą kwestią, którą zajęliśmy się tydzień temu, był grzech. Drugą rzeczą, drugim tematem jest zbawca, czyli coś, co w teologii nazywa się soterologią. I kolejna kwestia to będzie zbawienie, bo to jest jakby ciągłość naturalna zdarzeń, czyli soteriologia. Nieważne są tyle pojęcia, co to, że te tematy nie są wybrane przypadkowo, ponieważ one pomagają nam na nowo odkryć prawdy, których się trzymamy, a które zostały zapisane w czymś, co nazywamy wyznaniem wiary. I zapewne wszyscy już mamy te wyznanie wiary, ale jeśli ktokolwiek by nie miał, to proszę, aby dał mi znać, to ja prześlę mailem wersję elektroniczną, aby oprócz papierowej też taka była, jeśli ktoś ma papierową, a chciałby skorzystać z tego, to proszę, aby dał znać. Tydzień temu mówiliśmy o grzechu. Trochę będziemy do tego nawiązywać, bo jak powiedziałem, te kwestie wszystkie się zazębiają. I fajnie tak się ułożyło, bo kończyliśmy rok tematem grzechu. Rok się skończył. A to też jest dla nas wyzwanie, żeby kwestia grzechu też się skończyła. Po to, albo dzięki temu, że nowy początek to właśnie jest Jezus Chrystus. Dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli na osobę Jezusa w kilku aspektach. W zasadzie czterech ważnych kwestiach. Temat dzisiejszego rozważania to jest Jezus, Chrystus, Pan, Zbawca, Nauczyciel, Przyjaciel, Brat. Tyle określeń na tę samą postać. Fragmenty, na których chciałbym się dzisiaj oprzeć, są wymienione w tej żółtej pierwszej tabelce i do nich po kolei będziemy zaglądać, żeby odkryć całość kwestii tematu zawartego na początku konspektu. Interesującą nas kwestią, sprawą jest nie tyle zadanie pytania, kim jest Jezus, nasz Zbawca, co znalezieniem odpowiedzi właśnie na tak postawione pytanie. Ta główna prawda, która jest fundamentem naszego dzisiejszego rozważania, brzmi: Jezus Chrystus jest naszym Panem, Zbawcą, Nauczycielem, Przyjacielem i Bratem. Ważne jest to, że łączymy sprawę zbawienia z naszą przyjaźnią i braterstwem z Jezusem. Przyjaźń i braterstwo będę chciał w sposób szczególny dzisiaj podkreślać. Złota myśl to jest fragment zapisany w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 14 i 15 werset, które brzmią w tym najnowszym przekładzie tak. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Zapraszam, abyśmy przeszli do tych kwestii, które jakby rozłożyły się na cztery ważne spostrzeżenia. Spostrzeżenie pierwsze to Jezus jako Pan i Chrystus. I tutaj, kiedy otworzymy Dzieje Apostolskie, to prawie że na samym początku, kiedy dochodzimy do tematu, kiedy Piotr głosi pierwsze swoje kazanie, wypowiada takie słowa. Dzieje Apostolskie 2:36. Zresztą w konspekcie ten fragment też się mieści. Mówi tak. Z pewnością więc niech wie cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Panem, i Chrystusem. Nie jest to jakby taka ciągła myśl, tylko podkreślenie, kim naprawdę był Jezus, kim naprawdę Jezus jest. Pan to w greckim przekładzie słowo Kyrios, Septuaginta, czyli pierwszy przekład dokonany w cywilizacji ludzkiej z języka oryginalnego, z hebrajskiego na grekę, właśnie używa słowa Kyrios w wszystkich miejscach, gdzie Hebrajczycy używali słowa Jahwe, ale też to samo słowo występuje tam, gdzie w hebrajskiej wersji znajduje się słowo Adonai, czyli Pan. A więc Kyrios, czyli Pan, można odnieść jako sformułowanie, które używa się w Grece do określenia szacunku, tak jak zwracamy się proszę Pana czy proszę Pani, podniesienie autorytetu, ale też ma znaczenie jako Pan, czyli Władca. Kiedy spojrzymy na to słowo w takim świetle, o które znaczenie chodziło właśnie Piotrowi, kiedy akcentował to i Panem, to można powiedzieć, że Pan oznacza, że Jezus przejmuje kontrolę nad naszym życiem, bo jest Panem naszego życia, jest właścicielem naszego życia, a my jesteśmy Jego własnością. Kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, to tym samym dajesz Mu prawo do tego, aby Twoje, moje życie stało się Jego własnością. A więc odtąd sformułowanie używam życia ma całkiem inne zabarwienie. Używam życia według Bożego schematu, według Bożej instrukcji. To już nie jest moje życie, skoro oddałem je Jezusowi. Oddawanie życia Jezusowi nie jest takim pustym terminem teologicznym, tylko decyzją na wagę życia. Oddaję życie Jezusowi, czyli pozwalam Mu, aby teraz On przejął zupełną kontrolę nad Nim. A więc Pan, o którym w swoim kazaniu mówi Piotr, oznacza, że to Jezus odtąd jest właścicielem mojego życia. Drugie sformułowanie mówi i Panem, i Chrystusem. Chrystus, czyli greckie Christos, czy też, jak widzimy w tych przypisach, one są ważne i pomocne, hebrajskie Mashiach, to znaczy określenie co? Pomazany. Pomazany, czyli osoba wyznaczona przez Boga do konkretnego dzieła. A więc tutaj też nie ma mowy o jakimś przypadku, tylko podkreśleniem wagi życia, śmierci, zmartwychwstania, czyli całego dzieła Jezusa za sprawą Boga. Chrystus oznacza, że On, Jezus, jest wyznaczony, czyli pomazany do rozwiązywania Twoich i moich problemów. Ojciec, Bóg, skierował Go do załatwiania naszych spraw. Chrystus został pomazany, czyli jakby specjalnie skierowany tutaj, przysłany na ziemię, aby zająć się naszymi sprawami. Jakimi? Kwestią grzechu, o której mówiliśmy tydzień temu. Wiecie, to coś takiego podobnego, jak dzisiaj dzwonimy do różnych instytucji i w wielu instytucjach jest taki rodzaj automatycznej centrali telefonicznej. I jak dzwonimy, to się odzywa miły głos, witamy tu i tu. Jeśli chcesz rozmawiać z działem sprzedaży, naciśnij 1. Jeśli chcesz z działem inwestycji, przyciśnij 2. Jeśli chcesz z działem reklamacji, przyciśnij 3. Jeśli chcesz z konsultantem, przyciśnij 4 i tak dalej. Ten głos instruuje, czyli kieruje nas do kogo? Do ludzi kompetentnych od razu do załatwienia naszych spraw. Pomazany. To jest właśnie skierowany przez Ojca, ukochany Syn, który jest kompetentny do tego, aby załatwić Twoje, moje sprawy. W jaki sposób Nim się łączę? Kiedy otwieram Biblię, pamiętacie, zachęcamy Was zawsze, kiedy siada w swoim cichym czasie, otwierasz Słowo Boże, to mówimy: pomódl się. Panie, otwórz mi oczy na Twoje serce, abym czytał to nie jak zwykłą książkę, ale odbierał jako Słowo Boże, abym kontaktował się z Tobą jak ta centrala telefoniczna. I Boże, pokazuj mi fragmenty, na które mam nacisnąć, aby znaleźć rozwiązanie do swoich spraw. Kiedy modlę się, to właśnie zwracam się do Boga w taki sposób. Przedkładam Ci moje sprawy, bo wiem, że Ty je możesz rozwiązać. Dlatego z Tobą się kontaktuję. Bóg posłał Jezusa tutaj, Ojciec posłał Jezusa tutaj na ziemię, aby zajął się kwestią grzechu. Ale jest tu też trzecia rzecz, warta podkreślenia. Piotr pisze: tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Ukrzyżowanie, jak ja to odbieram? Co to oznacza? Ukrzyżowanie oznacza, że Bóg jest tak potężny, że nie przeszkadzało mu nawet to, że człowiek go ukrzyżuje. On nie stracił nic na swoim autorytecie. Jeszcze bardziej został wywyższony, bo dzięki temu został zapłacony okup za grzech. I mógł zmartwychwstać. Mogło dokonać się dzieło zmartwychwstania. Mogło dokonać się dzieło przebaczenia. Bóg jest tak potężny, iż nie przeszkadza mu to, że człowiek go ukrzyżował. Zupełnie nic na tym nie stracił. Wręcz przeciwnie, to dodało jeszcze większej mocy. W Mateusza 1,21 mamy odniesienie się do słowa w ogóle Jezus. Czytamy tutaj: urodzi ona syna i nadasz mu imię Jezus. On bowiem wybawi swój lud od jego grzechów. Jezus, czyli Jahwe, jest zbawieniem. Hebrajskie Joshua, czy też Jehoshua, oznacza Zbawiciela. To imię niosło już ze sobą poselstwo. Nie było przypadkowe. Jezus, czyli Jahwe, jest zbawieniem. Grzech, czym jest? Pamiętamy z poprzedniego kazania? To przede wszystkim chybienie celu. Oddzielenie od Boga, odizolowanie wręcz od Boga. To takie postawienie ściany, muru, które oddzielił człowieka od Boga. Grzech nie jest naprawialnym błędem, o tym mówiliśmy też tydzień temu, lecz dziedzicznym skażeniem naszej natury z wszystkimi jego konsekwencjami. To jest grzech. Grzech to nie jest jakaś omyłka, którą można szybko naprawić. Grzech jest niestety nienaprawialnym błędem w wyborze człowieka, który dokonał się już na samym początku jego istnienia. W pierwszych rozdziałach Pisma Świętego już czytamy o tym, że taki wybór dokonał człowiek. A więc, sklejając kwestię grzechu Jezusa, to wiemy, że nie wystarczy przebaczenie grzechu. Potrzebne nam jest, by nas Jezus od tego grzechu wybawił. Co to znaczy? Jeśli coś zbroimy, to w zasadzie mówimy: okej, przebaczam Ci, napraw swój błąd. Grzechu nikt z nas nie naprawi. Z grzechu jesteśmy jedynie, w tym grzechu mamy jedynie szansę właśnie w Jezusie, Zbawcy. To tak troszeczkę jak, pamiętacie z czasów szkolnych, kiedy pisaliśmy swoje pierwsze wypracowania, dyktanda, czy też pracę z matematyki. I jeśli nam nie poszło, to niestety wracała do nas ta praca, ten zeszyt do prac klasowych, zakreślone mnóstwo na czerwonym. Mieliście tak? Ja tak miałem, niestety. Mnóstwo było czerwonego. I wtedy moja pani mówiła: okej, Dareczku, masz szansę. Ale w jaki sposób? Musisz napisać tą pracę jeszcze raz. Nie znaczy, że teraz, okej, weź swój znikopis, przejedź sobie, będziesz miał czyste tutaj te podkreślenia i robimy z tego samego przeróbkę. Nie. Tak jak w domu napisaliśmy próbne wyrosowanie: mamo, sprawdź mi. Mama zobaczyła tyle błędów, co zrobiła, dawaj kartkę, pszt, pisz od nowa na białej kartce. Jezus to dokonał. Zobaczył ciebie, mnie na krzyżu i mówi, musimy dokonać zmiany. Nie przeróbki, nie poprawy swojego życia, tylko trzeba je zacząć od nowa. Kiedy mówimy o nowym narodzeniu, to nie powtarzamy znowu jakiegoś fajnego hasła, które przyjęło się w Kościele, tylko wskazujemy na sens drogi Jezusa, sposobu Jezusa na poradzenie sobie z grzechem. Musisz zacząć życie od nowa, tak jak poprawę pracy klasowej, czy napisanie jeszcze raz pracy domowej. Twoje życie musi rozpocząć się od nowa. To stare musi przeminąć. Paweł pisze, nas list dłużny został wymazany. Masz szansę zapisać swoje życie od nowa z Jezusem. Ale najpierw, tak jak wcześniej mówiliśmy, musisz przyjść do Niego, aby oddać Mu swoje życie, aby uświadomić sobie, przyjąć tą prawdę i odczuć ją w swoim życiu, że On jest Panem, właścicielem twojego życia. Bez tego nic nie będzie. Dlatego pierwszą ważną rzeczą jest uświadomienie sobie grzechu, jego istnienia i jego konsekwencji, jego istoty, jego wagi. Ale z drugiej strony, o czym też mówiliśmy, kwestie zbawienia w Jezusie. Jahwe jest zbawienie. Kim? W kim to się dokonało? Właśnie w Jezusie. Potrzebujemy nowego życia. Potrzebujemy narodzić się na nowo. Drugie spostrzeżenie to Jezus jako nauczyciel. Jana 13:13. Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie mówicie, bo nim jestem. Zwróćmy uwagę, przypis na dole mówi, nauczyciel to didaskalos, takie greckie słowo, didaskalos to w zasadzie słowo, które mówi coś więcej niż to nasze podstawowe pojęcie, tak jak rabbi hebrajskie, określa się bardziej do instruktora. A więc nauczyciel oznacza, że Jezus jest bardziej instruktorem, trenerem, a nie wyłącznie wykładowcą rzeczy teoretycznych. Jak to się przekłada na życie? Nauczyciel w tym sformułowaniu, didaskalos, które mamy w Nowym Testamencie, to jest osoba, która jest zainteresowana poprowadzeniem ciebie do sukcesu, a nie tylko i wyłącznie przekazaniem informacji, jak ten sukces wygląda. To tak jak trener, teraz mamy skoki narciarskie, po każdym skoku analizuje ze swoimi zawodnikami. Nie mówi, dobrze było, średnio, czy plus i tak dalej, bo to żadna informacja. Tylko mówi, zobacz, tutaj dojeżdżasz na progu. Na progu zrobiłeś już pierwszy błąd. Wybiłeś się za późno, za wcześnie i tak dalej. Analizuje z nim. Ja prowadzę szkołę kucharską. Oczywiście mamy przedmioty ogólnokształcące, ale w pracowni nauczyciel w zasadzie stoi nad każdym uczniem, jak tylko jest to możliwe, dochodzi. Nie tylko patrzy, czy on zgodnie z przepisem, ale w tym momencie, co tam sypie, jak miesza, jaka jest konsystencja i pokazuje, mówi, tutaj nie, tu za szybko, tu za duży ogień, tu za mały, za duża temperatura. Didaskalos. To jest instruktor, trener, który krok po kroku prowadzi cię. Do czego? Do sukcesu. Jezus mówi, ja jestem didaskalos. Jestem twoim osobistym trenerem. Jestem instruktorem. Instrukcję masz w ręku, Pismo Święte, ale ja chcę cię poprowadzić. Dlatego chcę być obecny przy tobie, kiedy ty do niego zaglądasz, do niego czy do Słowa Bożego. Ja chcę wskazywać tobie to, jak powinieneś żyć, aby móc uznać to życie jako sukces, bo uznać je jako życie z Chrystusem według Bożych wskazówek. Jezus uczy nas, jak żyć, to znaczy pokazuje, jak używać właściwie życia. On jest Panem naszego życia. Ale nie tylko wymaga i przypomina, to ja jestem Panem twojego życia, ale jest też didaskalos, który mówi, jestem Panem, okej, nie przejmuj się, ja ci pokażę, jak żyć, aby nie wchodzić znowuż do tej samej rzeki. I kolejne spostrzeżenie. Te, które teraz się zajmiemy, są najwspanialszymi. Jeśli słuchamy jakichkolwiek rozważań, kazań w jakimkolwiek kościele chrześcijańskim, to z określeniem Pan, Zbawca, Nauczyciel zawsze się spotkamy. Ale określenie, te dwa, które teraz chciałbym, z którymi chciałbym się teraz z wami tutaj zająć, przyjaciel i brat, nie występują tak często. A szkoda, przecież one są w Piśmie Świętym. Zobaczmy. Ewangelia Jana, 15 rozdział, od 13 do 15. Czytamy tak. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy ktoś swoją duszę oddaje za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Przyjaciel, kiedy? Jezus określa konkretne warunki przyjaźni. W jaki sposób? Jeśli czynicie to, co wam przykazuje, czyli kiedy, jeśli czynimy to, co On nam polecił, kiedy trzymamy się Jego wskazówek. Ale proszę, nie przyjmujmy tego jako nakaz, że jeśli tak, to tak. Nie. Jezus w ten sposób definiuje kwestię zależności na stopie przyjaźni. Jeśli chciałbyś się zapytać Jezusowi, w którym momencie mogę stwierdzić, skąd mam mieć pewność, że jestem twoim przyjacielem? To Jezus w ten sposób odpowiada. Nie stawia warunku. Tylko mówi, jeśli jesteś moim przyjacielem, a ja jestem twoim, to wtedy tylko, kiedy właśnie czynisz to, co ja tobie podpowiadam. Jaki wskazówek tobie udzielam, jako właśnie instruktor, jako trener twój osobisty. Przyjaciel oznacza, że w związku z tym, że nie czynię, bo to jest kolejne jakieś przykazanie, jakiś nakaz, jakiś mus, ale czynię wszystko dlatego, bo zależy mi na tej przyjaźni, bo chcę sprawić przyjemność mojemu przyjacielowi. Greckie słowo przyjaciel brzmi filos. A pamiętacie, kiedyś mówiliśmy sobie o miłości, że w Grece jest aż 5 sformułowań określeń na słowo miłość. Wśród nich jedno brzmi fileo. Filos, fileo. To jest ten sam trzon. Słowo filos, przyjaciel, pochodzi od fileo, czyli tego rodzaju miłości, czyli relacji trochę więcej niż kublostwo, niż koleżeństwo, ale relacji, w której jestem zainteresowany, aby czynić przyjemność, aby nie ranić, nawet nie tylko nie ranić, ale właśnie, aby przyprawiać o uśmiech mojego filos, mojego przyjaciela, tego, którego miłuję. Pan Jezus mówi, większej miłości nikt nie ma na tym, jak gdy ktoś swoją duszę oddaje za swoich przyjaciół. To jest przyjaźń. I to określenie, które jest później, jeśli czynicie to, co wam przekazuję, z tym wspaniale koresponduje. Czy dostrzegam właśnie taką osobę w Chrystusie? Jako przyjaciela. Przyjaciela, czyli tego, który jest zainteresowany moim życiem, który nie kładzie nowych przykazań, tylko oddaje swoje życie za ciebie, za mnie. Który poszedł na krzyż, nie patrząc na to, jaką ma wymowę śmierć na krzyżu w czasach rzymskich. Największych łotrów wieszano na krzyżu. mu, Bogu, nie przeszkadzało, że zostanie ukrzyżowany. Dlaczego? Ponieważ przychodząc tutaj na ziemię, każdego z nas widział jako filos, jako przyjaciół, za których nie tylko warto, ale trzeba umrzeć, bo inaczej nie pokona się grzechu. Jezus jest moim przyjacielem. Czy żyjesz w przyjaźni z Jezusem? Czy chcesz tej przyjaźni? Nie ma większego problemu, jakichś, nie wiem, wygórowanych żądań. Jezus mówi: przyjdź, stań się moim uczniem. Korzystaj z moich wskazówek. Oddaj swoje życie mi, abym ja miał nad nim pełną kontrolę. Ale tego chciej. I wreszcie spostrzeżenie czwarte. Jezus, brat. Ewangelia Jana 20:17. Jezus do niej: przestań mnie trzymać, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca. Idź raczej do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego. Kolejne dwa fragmenty, Mateusza 28:10. Wtedy Jezus powiedział do nich: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, aby poszli do Galilei, tam mnie zobaczą. Rzymian 8:29. Bo tych, tak mówi Paweł, bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył, współdzielących kształt obrazu Jego Syna, tak w bezpośrednim, tym dosłownym tłumaczeniu brzmi to sformułowanie, do tego, by On był pierworodnym pośród kogo? Wielu braci. Tych sformułowań jest więcej, gdzie Jezus określa nas swoimi braćmi, siostrami, rzecz jasna, bo tutaj używamy sformułowania męskiego, ale do was też, siostry, to się dotyczy. Brat oznacza, że jesteśmy z Jezusem w rodzinie. Mamy tego samego Ojca. Przecież tak mówił: Ojca mojego i Ojca waszego. Jesteśmy odtąd spokrewnieni. To jest dzieło krzyża. To jest istota zbawienia. Że jestem z Jezusem w rodzinie. Mam tego samego Ojca. Jestem z Nim spokrewniony. Oczywiście niektórzy mówią: a co z tym przeznaczeniem? Co z tym, co określa się predestynacja? I tutaj macie bardzo szerokie wyjaśnienie. Nie chciałbym się dokładnie do tego odnosić, ale chcę zwrócić na dwa ważne aspekty. Boże przeznaczenie w tym przypadku oznacza to, że Bóg od początku zna liczbę tych, którzy odpowiedzą pozytywnie na Jego wezwanie, ale nie oznacza, że swą wszechwiedzą liczbę tę ustalił. To nie ma nic wspólnego z tym, że jak przeznaczył, to napisał 144 tysiące i ani kapki więcej. Żadnego bonusa, żadnej promocji. Nie. Pan Jezus zna liczbę. Bóg zna liczbę zbawionych, ale nie znaczy, że On ją sztywno określił. On zna nasze serca i zna ludzi pod kątem dokonywania wyborów. Bóg nie wybiera z góry ustalonej liczby, Bóg wybiera do z góry postanowionego losu. To twoja decyzja jest, czy odpowiesz pozytywnie na Boże nie tyle wezwanie, a zaproszenie. Jezus oferuje tobie zbawienie. Jezus oferuje tobie instruktaż twojego życia. Jezus oferuje tobie nauczanie, czyli trenowanie ciebie, prowadzenie za rękę. Jezus oferuje tobie przyjaźń. Jezus oferuje tobie braterstwo. Czy odpowiesz na to pozytywnie? To już jest twój wybór. Dzisiaj oferta jest aktualna. A więc napisz, w której sprawie i co konkretnie zmieniło się w twoim postrzeganiu osoby Jezusa. Co tak naprawdę dzisiaj w tym rozważaniu konkretnym urzekło Ciebie do tego stopnia, że z ulgą patrzysz na kwestię wiary, na kwestię Chrystusa, na Boga jako Ojca, który był gotów poświęcić swojego Syna, czyli przyjść osobiście w ludzkim ciele, żeby dać się ukrzyżować. Po to, abyś Ty, ja, abyśmy my mogli rozpocząć nowy, zupełnie nowy okres życia, aby to wszystko stare zostawić za swoimi plecami i na to się nie oglądać, tylko koncentrować się na Jezusie, który jest moim Panem, Zbawicielem, Nauczycielem, który jest moim przyjacielem, który jest moim bratem. Mnie najbardziej, kiedy siedziałem jeszcze nad tym rozważaniem, ja wpisałem sobie, co naprawdę zmienia moje postrzeganie, czy co wpływa na moją wewnętrzną radość, na to, że pojawia się uśmiech na mojej twarzy, na słowo Jezus. Te właśnie trzecie i czwarte spostrzeżenie. To, że Jezus jest przyjacielem. Że Jezus jest moim bratem. Że Jezus definiuje właściwie przyjaźń. I pokazuje, ja zrobiłem już krok. Bo to, co mówię, że większej przyjaźni czy większej miłości nie ma nad tym, jeśli ktoś swoją duszę oddaje za swoich przyjaciół, nie jest już twierdzeniem teoretycznym. Jezus to udowodnił. Jaki może być większy akt miłości? Jaki może być większy dowód tego, że On chce darzyć mnie przyjaźnią? Czy jeszcze się temu opieram? Czy jeszcze coś jest w stanie mnie powstrzymać? Czy odtąd właśnie chcę żyć życiem chrześcijańskim, bo zależy mi też na Jezusie, bo przecież On nazwał mnie przyjacielem. Ja też chcę, żeby On był przyjacielem moim. A więc, Panie Jezu, pozwól mi zmieniać swoje życie. Pozwól mi zacząć wszystko od nowa, bo jesteś moim bratem. Mamy tego samego Ojca. Napisz, w której sprawie i co konkretnie zmieniło się w Twoim postrzeganiu osoby Jezusa. Zadbaj o to, byś mógł powiedzieć, że wiesz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i prawdziwym Bogiem. Przyszedł przejąć kontrolę nad naszym życiem, uratować od grzechu, pouczyć, jak żyć nowym życiem. Zaprzyjaźnić się z nami i być naszym najstarszym bratem. Zadbaj o to, byś mógł powiedzieć, że umiem wskazać kluczowe czy główne fragmenty uzasadniające to, co wiem w rozmowie z innymi. Bądź przygotowany na to, że jeśli mówisz o tym, że Jezus jest przyjacielem, bratem, zbawicielem, to pamiętaj, gdzie to możesz w swoim piśmie w Jego Słowie znaleźć i pokazać. To jest istotne. I zadbaj o to, byś mógł powiedzieć, że potrafisz uświadomić osobom trzecim, kim jest Jezus Chrystus, jak ważny jest On dla nas, jak niezastąpiony, jak wart przyjaźni i braterstwa. Będziesz mógł tego dokonać tylko wtedy, kiedy będziesz żył Jego życiem. Kiedy będziesz trzymał się Jego wskazówek, czy wtedy, kiedy właśnie będziesz mógł powiedzieć tak, jak On wskazywał, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. To jest dowód, potwierdzenie na to, że żyję Jego życiem. I to stanie się świadectwem dla innych, pokazując, zobacz, ja w to uwierzyłem, bo jestem tego pewien. Dzisiaj moje życie wygląda inaczej, bo postrzegam Boga jako kochającego. Też te słowa o braterstwie, o przyjaźni docierają do mnie tym bardziej mocniej, że 2 miesiące temu chyba, jak mówiłem, rozważanie prowadziłem tutaj w tym miejscu, była jedna osoba, która była gościem akurat na tym rozważaniu i mówiłem też o właściwym pojmowaniu słowa bojaźń Boża w wskazując właśnie na te aspekty przyjaźni i braterstwa, na to, że w ten sposób okazuje szacunek Bogu, a Bóg nie chce, żeby on drżał przed nim. Po tym nabożeństwie ta osoba doszła i powiedziała, że po tylu latach chodzenia z Chrystusem dopiero dzisiaj uświadomiła sobie właśnie ten kolejny aspekt, ten, o którym dzisiaj mówiliśmy, braterstwo i przyjaźń, bo taki jest Jezus. Amen.